Pozwólcie, że też przedstawię się króciutko z tej przyczyny, że Andrzej Sionek jest moim przyjacielem od 31 lat. Spotkaliśmy się pierwszy raz w 83 roku. Ja wtedy studiowałem budownictwo na Politechnice Lubelskiej, więc z zawodu jestem inżynierem, z powołania księdza. I to jest ważne, dlatego że ten mój umysł inżynierski przez wiele lat był dla mnie pewnym obciążeniem, dlatego że bardzo trudno mi było się otworzyć na to doświadczenie charyzmatyczne. Kiedy pierwszy raz usłyszałem języki i proroctwa na wspólnocie, jeszcze jako student w duszpasterstwie akademickim, to mi się bardzo podobało, ale nie byłem w stanie przełożyć tego. Dla mnie wszystko musiało się ze sobą wiązać. Każda budowla ma swój szkielet. Bardzo trudno mi było otworzyć się na mówienie językami, bo jak? Umysł musi wszystko kontrolować. I rzeczywiście ten dar języków, otworzyłem się na niego dopiero 7 lat później, 7 lat czekania. I to w taki sposób, że rzeczywiście gdzieś w pewnym momencie zacząłem mówić dziwne słowa, ale był obok ktoś, kto zaczął to tłumaczyć. Gdyby nie tłumaczył, to dalej tego nie mówił. Ponieważ były to piękne słowa takiej czci dla Matki Bożej, więc sobie pomyślałem, ja tak ją kocham, dlaczego mam się wstrzymywać, żeby tego nie mówić. Chcę też powiedzieć o tym doświadczeniu chrztu w Duchu Świętym. Jedno słowo na potwierdzenie tego, co mówił Andrzej, że ja też się zmagałem z tym, że moje życie wyglądało inaczej niż moja wiara. I to były dwie rzeczywistości jakby rozdzielne. W tym sensie, że byłem bardzo gorliwym katolikiem, a z drugiej strony nie miałem zupełnie siły, żeby w ten sposób żyć, jak wierzę. Dopóki byłem jeszcze w średniej szkole, to nie był taki wielki problem. Od czasu do czasu zdarzało mi się, że z moimi kolegami robiliśmy rzeczy, które się wstydziłem, więc biegłem do spowiedzi, ale kiedy przyszły studia, to stało się na porządku dziennym i nie mogłem tego już wytrzymać. Do tego stopnia, że ta presja środowiska była tak potężna, że nie potrafiłem się przed tym obronić. Do tego stopnia, że któregoś tam razu na jakiejś praktyce studenckiej, byliśmy wtedy w Karkonoszach, taka z geologii praktyka, było tak wielkie pijaństwo, że tej nocy o mój włos nie umarłem. Dosłownie. Wiedziałem, że po prostu też wylewam swoje serce przed Bogiem następnego dnia. Zrób coś. Zrobił w taki sposób, że wziąłem gdzieś tam później udział w seminarium odnowy w Duchu Świętym i ta modlitwa o Ducha Świętego, wróciłem stamtąd innym człowiekiem. Naprawdę nie mogłem sam siebie poznać. W każdym bądź razie pierwsza rzecz, której doświadczyłem, to że zaczynam żyć tak, jak gdzieś jest to głęboko zapisane w moim sercu i tak, jak teraz poznaję Jezusa Chrystusa. To było tak, że jakieś ogromne pragnienie spowiedzi, ale nie takiej spowiedzi, żeby wyczyścić wszystko, tylko zacząłem widzieć to, czego do tej pory nie widziałem albo unikałem. Wtedy też pojawiły się pierwsze słowa, które nazwijmy prorocze. I teraz o tym parę słów. W Starym Testamencie, kiedy ktoś by chciał zajrzeć, co jest w Arce Przymierza, to były tam kamienne tablice. I to było świadectwo, że zostało zawarte przymierze między Bogiem a ludem. Kto nie był pewien, zaglądał i widział tablicę, świadectwo zapisane. W Nowym Testamencie, w Księdze Apokalipsy świętego Jana jest takie słowo, że świadectwem Jezusa jest duch proroctwa. Co to znaczy? Świadectwo jest potrzebne na przykład w sądzie jako dowód. Sercem proroctwa jest dać dowody o Jezusie zmartwychwstałym, że On żyje. Świadectwo Jezusa, nie Mojżesza, to duch proroctwa. Jakie są dowody, że jestem w relacji z Jezusem? Że jestem rzeczywiście dzieckiem Bożym? Dowodem jest, że możemy w dotykalny sposób poczuć obecność Ducha Świętego. Duch Święty objawia się na zewnątrz. Można wręcz powiedzieć, że to dekalog Jezusa. Duch proroctwa, inaczej dekalog Jezusa. W liście do Efezjan, jeśli uwierzyliście w Jezusa Chrystusa, Duch Święty naznaczył was pieczęcią. On jest zadatkiem naszego dziedzictwa, depozytem, gwarancją. Naprawdę jesteśmy uczniami Jezusa, pewni otrzymania Ducha Świętego. A więc On chce być nie tylko w naszym wnętrzu, gdzieś głęboko, głęboko, głęboko. I tak wszyscy wierzymy, że no, jesteśmy ochrzczeni, więc mamy pieczęć Ducha Świętego, jesteśmy dziećmi Bożymi, przeoblekli się w Chrystusa, mamy Ducha Świętego, otrzymaliśmy Go. Ale potrzebne jest świadectwo. Ktoś mówi, pokaż. Potrzebujemy pokazać, zaświadczyć. A więc Duch Jezusa chce być nie tylko w naszym wnętrzu głęboko, ale objawiać swoją obecność wśród nas. Jeśli nie czujesz Ducha Świętego, możesz nie poczuć tego momentu, gdy go stracisz. To jest ważne, by wiedzieć, mam Ducha Świętego, wiem, kiedy go tracę. To jest możliwe tylko wtedy, kiedy ta obecność Jezusa zmartwychwstałego, Duchu Świętego, Ducha Świętego w nas potrafimy jakoś odbierać. Także poprzez nasze ciało, nasze zmysły, naszą uczuciowość. Cały człowiek. Kolejna rzecz to sprawa komunikacji. Jeżeli jesteśmy w relacji do Chrystusa, więc komunikujemy się. Jeśli ktoś rozmawia przez telefon, to nie jest tylko monolog, że powiedzmy, kobieta mówi. Nieważne, czy tam ktoś jest po drugiej stronie i słucha. Czasem dzisiaj mamy telefonię komórkową, czasami jest tak, jesteś tam? Bo coś jakby nie słychać, nie? Coś się zrobiło. Jesteś tam? Jeżeli zbieramy się razem, chcemy dać Jezusowi to, co najlepsze, ale i otrzymać od Niego to, co najlepsze. I to, co najlepsze, pomaga nam przyjąć Duch Święty. Czym jest zatem proroctwo? Mówię taką definicję na użytek tego wykładu, bo to jest ważne. Przewidywanie przyszłości, tak się mówi najpopularniej. Gdyby zapytać ludzi na ulicy, co jest proroctwo, no to że ktoś powie, co będzie jutro. W proroctwie może tak być, ale istota proroctwa to wypowiadanie słów najpierw. Proroctwo inaczej mówienie w imieniu kogoś. Pięknie widać w Księdze Wyjścia, kiedy Bóg powołuje Mojżesza i mówi, posyłam cię, będziesz mówił. On się wymawia, że jest słaby w mówieniu. Dlatego Bóg daje mu jego brata, Aarona, do pomocy i mówi tak. Ty będziesz jakby Bogiem dla niego, a on będzie twoim prorokiem. Czyli Bóg mówi do Mojżesza, jest jego Bogiem, a teraz Mojżesz mówi do swojego brata i on jest jakby jego prorokiem, bo przekazuje je słowa dalej, do ludu. Prorok nie jest maszyną, tak jak Google można włączyć, translator i nam przetłumaczy dosłownie. Czasami z tego dziwne rzeczy wychodzą. Więc nie tłumaczy słowo po słowie. Słowo trafia do prawdziwej osoby. która ma uczucia, ma swoje doświadczenia życiowe, swoje rozumienie życia, relacji. Całe słowo idzie przez osobę. Nie tylko więc chodzi o używanie ust, ale wkładanie słów w osobę, w osoby. I pozwalanie, żeby osoba wypowiadała słowa. I to jest cudowna łaska. Jakieś nieprawdopodobne zaufanie Boga do człowieka. Proroctwo to połączenie Bożego Słowa i ludzkiej natury. Słowo Boga i słowo człowieka. Czasami więcej jest słowa Boga, a czasami więcej jest od człowieka. I tu jest miejsce na uczenie się. To jest moment uczniostwa. A więc potrzebna jest pokora. Może nie robię wszystkiego dobrze. Prorokowanie więc to mówienie w czyimś imieniu. Te rzeczy dotyczące przyszłości. Ale uwaga. Podstawowym celem proroctwa jest zmiana naszego życia teraz. Jeżeli Bóg mówi o przyszłości, to po to, żebyśmy zmienili swoje życie dzisiaj, teraz. Zaczynamy widzieć, że to jest źle, a to jest dobrze. I co zrobić teraz? To wypowiadanie słów Boga teraz i, uwaga, przynoszenie obecności Bożej. Jakby podsumowując tę część, zobaczcie, jak ważne jest proroctwo i jak go trzeba się uczyć. To nie jest coś gotowe, dane. To jest cały czas jakieś wzrastanie w tej relacji do Boga, że się we mnie, jeżeli mam ten dar, zaczyna zmieniać, że jest więcej Boga, a jest coraz mniej mnie. To cała teologia duchowości z tymi etapami wzrostu i tak dalej jest bardzo niepotrzebna. Ale też proroctwo jest tym słowem dla. Przyzwyczailiśmy się do tego, że proroctwo często widzimy tylko w ramach jakby jakiejś wspólnoty, jakiejś modlitwy wewnątrz wspólnoty, że ktoś mówi jakieś słowa Boga dla kogoś. Są piękne momenty, kiedy ktoś dostaje słowo, które trafia głęboko w jego serce, w jego życie i mu pomaga wejść w tą osobistą relację do Boga. Kapitalna rzecz. Tutaj jest cała przestrzeń do tego, żeby robić szkołę dla proroków, żeby się uczyli zachowania pewnych granic, pewnej kultury, pewnej mądrości, tak żeby wiedzieć, w którym momencie to słowo powiedzieć, też dla całej wspólnoty, żeby roztrząsać to słowo, zastanawiać się, czy to jest od Boga, czy to nie jest od Boga, ile tam jest człowieka, ile tam rzeczywiście jest Boga i tak dalej. Ja chciałbym dzisiaj, ponieważ jest bardzo mało czasu, zatrzymać się na czymś innym. Nie chciałbym, żebyśmy myśleli o proroctwie, że ono się zamyka wewnątrz wspólnot charyzmatycznych i koniec. Bo to nie jest tak. Bóg mówi słowo do Kościoła. I teraz, kiedy mówi do Kościoła? Bóg mówi zawsze słowo do Kościoła, tylko są potrzebni ludzie, którzy są gotowi go słuchać. Są potrzebni ludzie, którzy są gotowi go słuchać. Stawiam pytanie do dyskusji, czy nasz Kościół jest otwarty na takie słuchanie. Kiedy ktoś jest biskupem decyzjalnym, papież jest papieżem, a więc ma urząd w Kościele i jest prorokiem, słucha Boga, to jest mu bardzo łatwo. Ale jeśli ktoś nie ma urzędu, a jest prorokiem, jest mu bardzo trudno. Może być tak, że nikt go nie będzie słuchał. I to jest pewien przyczynek do dyskusji. Co z tym zrobić? Jak urząd ma współpracować z charyzmatem i go nie zawłaszczyć czy nie stłamsić? Żeby był tak jak wolność prasy. Mówi. A Kościół słucha. Pozwólcie, że pokażę to na pewnym przykładzie. Otóż 17 sierpień 2012. Bardzo ważna data, bo wtedy na Zamku Królewskim w Warszawie arcybiskup Józef Michalik podpisywał wraz z patriarchą Cyrylem I wspólne przesłanie do narodów Polski i Rosji, które było wypracowane przez nasz episkopat, przez stronę tą wschodnią kościoła, wschodniego, pewne niesamowicie ważne wydarzenie. Ale 17 sierpnia 2012 roku przypadała dokładnie tego dnia 10. rocznica ustanowienia Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Pozwólcie, że przeczytam, co wtedy powiedział Jan Paweł II. Dlatego dziś w tym sanktuarium chcę dokonać uroczystego aktu zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu. Czynię to z gorącym pragnieniem, aby orędzie o miłosiernej miłości Boga, które tutaj zostało ogłoszone za pośrednictwem siostry Faustyny, dotarło do wszystkich mieszkańców ziemi i napełniało ich serca nadzieją. Niech to przesłanie rozchodzi się z tego miejsca na całą naszą umiłowaną ojczyznę i na cały świat. Niech się spełnia zobowiązująca obietnica Pana Jezusa, że stąd ma wyjść iskra, która przygotuje świat na ostateczne Jego przyjście. Trzeba tę iskrę Bożej łaski rozniecać. Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście. To zadanie powierzam wam, drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego Miłosierdzia, którzy tutaj będą przybywali z Polski i z całego świata. Pozwólcie, że przeczytam, co się działo w Krakowie 17 sierpnia 2012 roku. Całą sobotę i niedzielę trwają zabawy plenerowe, koncerty ewangelizacyjne, konkursy, gry i zabawy dla dzieci. Można obejrzeć wystawę fotograficzną Papa Mobilem ku świętości Arturo Mariego. Wieczorem finał koncertu pod hasłem Zaufaj Panu już dziś. Stawiam pytanie o ducha proroctwa. Nie chodzi o to, proszę nie myśleć, że mam to w głowie, że to wydarzenie w Warszawie było niewłaściwe. Tylko zastanawiam się, co by było, gdyby wydarzenie w Warszawie było innego dnia. Polska, polski kościół, papież mówił, wspaniała rzecz. Połączył jakieś otwarte nowe drogi dialogu z Kościołem Wschodnim. Przyjaźń polsko-rosyjska i tak dalej. Przebaczenie. Wspaniała sprawa. Ale gdyby pamiętać o tym wydarzeniu drugim i zawołać biskupów całego świata do Krakowa i tutaj zawołać wszystkich ludzi, którzy by chcieli przyjechać i zrobić wielkie święto Bożego Miłosierdzia, to byśmy jakby w jednym roku łączyli nie tylko Kościół Wschodni i Zachodni, ale w ogóle cały Kościół całego świata. Stawiam pytanie, czyśmy przypadkiem nie przegapili okazji. Była niesamowita. Duch proroctwa. A teraz kolejna rzecz. Jest teraz ta Ukraina. Wyobraźcie sobie, że podchodziłem do kilku hierarchów, pytać ich, co oni myślą o tym, że Matka Boża w Fatimie powiedziała, że jeśli papież w jedności z biskupami całego świata zawierzy Rosję jej niepokalanemu sercu, Rosja się nawróci. Więc jeden czy drugi posłuchał. Ale miałem okazję spotkać arcybiskupa Mokrzyckiego Mieczysława, który akurat przyjechał do nas do Lublina, ze Lwowa. I mówię, słuchajcie, odpowiedział mi jednym zdaniem. Stanie się to w ciągu 3 lat. A potem się jeszcze dowiedziałem, jak mówił gdzieś tam do kogoś innego, że powiedział mu o tym sam Jan Paweł II przed śmiercią. Oczywiście rozumiemy, że za 3 lata jest dokładnie 100. rocznica objawień Matki Bożej w Fatimie. Ale jeżeli jest to proroctwo, jeżeli to jest jakiś, to jest pytanie, co my z tym zrobimy. Bo to ma być słowo dla Kościoła, dla świata. To nie jest sprawa małej wagi, że się Rosja nawróci. Bo co to znaczy, że się ona nawróci? Nad tym trzeba siedzieć, zastanawiać się. Więcej. Na to się trzeba w ogóle przygotować. Jeśli to ma być, to musi być gotowy. Na co? Nie wiem. Być może na to, że trzeba będzie te miliony ludzi ewangelizować, żeby być gotowym. Kończę ostatnie zdanie, dlatego znowu kolejne słowo do dyskusji. Środowisko. Żeby się mógł duch proroctwa rozwijać, potrzebne jest pewne środowisko. Środowisko wiary, ale środowisko tych, którzy słuchają. Środowisko, które daje bezpieczeństwo, które daje akceptację, które nie boi się mylić. Jak słyszeliśmy, nie? Proroctwo jest związane z tym, że to trzeba rozeznawać, roztrząsać, zastanawiać się. To trzeba badać, co mówi na to Pismo Święte, co mówi Kościół. Ale być otwartym na to, co mówi Bóg w sposób charyzmatyczny. Efekt jest taki, jak być może ten, który się wydarzył w Ugandzie. Słyszałem to od takiego misjonarza, zresztą Andrzej robił wtedy te rekolekcje w Gaming dla księży. Ernst Zivers, taki przez 20 lat był odpowiedzialnym za odnowę Duchu Świętym w Niemczech, a potem jako misjonarz w Ugandzie. Mówił, że przygotowywali jubileusz 2000 roku, a więc ten urodziny dla Pana Jezusa tam w Ugandzie. Zrobili to na sposób niemiecki. Zebrali się, zaplanowali wszystko dokładnie i tak dalej. Przez 3 lata według programu szli, zebrali się, żeby podsumować efekty i wszyscy stwierdzili, że jest kiepsko. Mały efekt. Jak murzyni ukrywali bożki, to je ukrywali. Jak chodzili do szamanów, to chodzili i nic się nie działo. Więc mówią, dobrze, to teraz Pan Jezus sam to przygotuje. Zaczęli się modlić, pościć i kiedy spadł na nich Duch Święty, jak wyszli, zaczęli głosić, to potrzebowali już przyczep dużych, bo się w kościołach ludzie nie mieścili. Przynosili te bożki, wykopywali spod drzwi domów, gdzieś tam ze strychów. Egzorcyzmowania nie wiadomo ile, było wielkie święto. Bardzo potrzebujemy takiego środowiska. Na koniec, już na pewno na koniec, powiem tyle, że robimy taką modlitwę w tym naszym środowisku Szkoły Formacji Duchowej w Lublinie, w katedrze od lat, nie wiem, chyba 15, co miesiąc. Tam próbujemy słuchać, modlić się, uwielbienie, żadnych próśb, żadnych uzdrowień, żadnego, nic, tylko uwielbienie, a potem słuchać.